Pokój wam, bracia i siostry. Ja też przywożę wam wiele serdecznych pozdrowień. Przede wszystkim od zgromadzenia naszej społeczności w Domu Spokojnej Starości w Betanii. Od tych, którzy pozostali, przywożę wam wiele serdecznych pozdrowień i wiele życzeń, łaski i błogosławieństw Bożych. Również w ostatnim czasie mieliśmy przywilej takiej społeczności z rodzinami z Francji, z braterstwem rozwarskimi, z braterstwem bywalcami, z braterstwem kwarciakami i oni również prosili, żeby przesłać dla braci i sióstr serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. Ponieważ to wszystko ma się rozpłynąć, jakimiż wy macie być w świętych obcowaniach i pobożnościach. Umiłowani przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, drodzy bracia i siostry, muszę wam wyznać, że kiedy brat Tomek poprosił mnie, abym powiedział coś na temat, jakimi my mamy być w naszych rodzinach, pomyślałem, że chyba nie będę miał problemu z przygotowaniem tego tematu. Chociaż miałem dosyć krótki czas, ale myślałem, że przecież pewne rzeczy tak prosto są napisane w Biblii, że nie będę miał problemu. Ale gdy zacząłem przygotowania na ten temat, ze zgrozą stwierdziłem, że to jest dla mnie jeden z tych twardych pokarmów. Bo, kochani braterstwo, jakoś tak jest, że coraz trudniej jest mówić na temat chrześcijańskiego życia. Chociaż wydawałoby się, że przecież to jest takie proste. Być może proste, ale dosyć trudne do wykonania. Jeżeli to wszystko ma się rozpłynąć, jakimi wy macie być w świętych obcowaniach, pobożnościach? Drodzy braterstwo, pozwólcie, że może ja troszeczkę inaczej przeczytam ten werset. Gdzie my kładziemy środek ciężkości? Czy kładziemy na oczekiwanie na ten dzień, w którym ma się to wszystko rozpłynąć? Bo jeżeli tak będzie, drodzy braterstwo, to będzie pewne niebezpieczeństwo. Możemy zachować się jak ten, który otrzymał jeden talent i pomyślał sobie, no jeżeli to wszystko ma rozpłynąć, to po co ja mam w ogóle pracować? Zakopię to. Nie będę pracował. Panie, ty odbierzesz swoje, to co mi dałeś. Myślę, drodzy braterstwo, że powinniśmy położyć nacisk, jakimi my mamy być, my, którzy oczekujemy nie na ten dzień, w którym to wszystko zostanie zniszczone, jak brat przedstawił w pierwszej godzinie, ale jakimi my mamy być, jeżeli czekamy na dzień, w który będą nowe niebiosa i nowa ziemia. Jakimi my mamy być po to, ażebyśmy się kiedyś mogli znaleźć w tym nowym niebie i w rzeczywistości nowej ziemi. Jeżeli oczekujecie i gorąco pragniecie nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Myślę, drodzy braterstwo, że nasz punkt ciężkości, pragnień naszego serca powinien być tam, w tym, że oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi. Apostoł Piotr napisał coś jeszcze. Przecież umiłowani, tego oczekując. Ja myślę, drodzy braterstwo, że apostoł Piotr miał właśnie na myśli tego, no, oczekując nowej ziemi i nowych niebios. Patrzajcie, abyście byli znalezieni bez zmazy i bez nagany w pokoju. Apostoł Święty Piotr przestrzega nas. Już teraz, w czasie, w którym my żyjemy, popatrzcie, to wszystko, być może, drodzy braterstwo, również to, co brat przedstawił, ale ja myślę, drodzy braterstwo, że w tym to wszystko ma się rozpłynąć. To wszystko, co my czynimy w naszym życiu, a co nie ma żadnej wartości. To wszystko ma ulec zagładzie. To, co macie czynić? Bo, drodzy braterstwo, jest coś. Coś takiego, że czasami nam się wydaje, że są pewne rzeczy, które są trwałe i niezniszczalne. Ale apostoł Piotr mówi, że to nam się tylko wydaje. Że te rzeczy w dniu Boga zostaną zniszczone. Myślę, kochani braterstwo, że apostoł nie miał na myśli, że chrześcijanie czasów końca będą czekać na ten dzień, bo pisał, że my nowych niebios i nowej ziemi oczekujemy. Ale przestrzega. Ten świat z tym samym porządkiem politycznym, religijnym, z tym wszystkim, co wy chcecie budować na bazie dzisiejszego świata, na bazie dzisiejszych przekonań, na bazie dzisiejszej nauki, to wszystko ma przeminąć. Zdaje się prosić apostoł Paweł, abyście w nowej rzeczywistości znaleźli się bez zmazy i bez nagany. I chyba jest tak, że w tym świecie, w jakim przyszło nam żyć, w tym świecie, którym z jednej strony mamy wyjść z Babilonu, ale gdzieś mam takie wrażenie, że w tym Babilonie jednak przyszło nam żyć. Mamy wybrać albo walczyć o coś, albo wybrać coś, co przetrwa. Czego nie zniszczy żadna wichura, nie zniszczy ogień i woda nie zawierze. Pamiętamy na pewno wszyscy słowa Pana Jezusa, które są zapisane w Ewangelii według świętego Mateusza, 6 rozdział, 19 werset. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczy i gdzie złodzieje nie podkopują i kradną. Albowiem gdzie będzie skarb wasz, tam i serce wasze. I chyba, drodzy braterstwo, nikt z nas nie rozumie, że nasze pieniądze, które tu zarabiamy, nasze domy, nasze samochody mamy umieścić w niebie, bo tam będą bezpieczne. Pan Jezus mówi o innych wartościach. O tym, że tutaj na ziemi mamy zdobyć coś, co ma wartość ponadczasową, co nie jest doczesne, co możemy złożyć przed tronem naszego niebiańskiego Ojca. Kiedyś przeczytałem takie zdanie. Co zachowujemy tutaj na ziemi, to w rzeczywistości tracimy. A co rozdajemy, ale to mamy. Ale nie tutaj na ziemi, ale w niebie. Chciałbym, kochani braterstwo, podkreślić jeszcze jedną rzecz. Tak Pan Jezus, jak i apostołowie, nigdy nie twierdzili, że ten świat i to nasze życie jest nieważne. Ale znacznie ważniejsze jest to, do czego się zmierza. To życie jest ważne, bo ono nam jest dane po to, ażebyśmy gromadzili sobie skarby w niebie, ażebyśmy tutaj zdobywali pewne wartości, które są ponadczasowe. Co więc w tym życiu mamy czynić, bracia moi? Brat Tomek poprosił mnie, abym powiedział coś, jakimi my mamy być w rodzinach. Jest to trudne zadanie, drodzy braterstwo. Chociażby z tego względu, że może nie wszyscy założyli rodziny, ale tutaj chciałbym również powiedzieć o takiej rzeczy, że być może ci z nas, którzy postanowili za radą apostoła pozostać takim, jakim on był, ażeby mogli służyć lepiej społeczności, zachowują również na uznanie. Czasami my może tak patrzymy na nich jako na dziwaków, którzy nie potrafią założyć swoich rodzin. Wystrzegajmy się tego. Jest to trudny temat, drodzy braterstwo, bo rodzina to jest coś, co tworzy się na podstawie związku mężczyzny i niewiasty. I tak w zasadzie, drodzy braterstwo, chyba jest taką strukturą dosyć zamkniętą. Kiedy w górach we Francji próbowaliśmy rozmawiać na ten temat, zauważyłem, że trudno nam się rozmawia. Zadałem takie proste pytanie. Co w naszych rodzinach, w naszych małżeństwach, jakie cechy charakteru mamy, które nam przeszkadzają, a jakie mamy cechy charakteru, które są budujące, które są dobre? Wiecie, braterstwo, jakoś nie było chętnych do odpowiedzi. Trudno się rozmawia nawet na proste pytanie. Jeżeli mówimy o domu, o rodzinie, a jeżeli będę mówił o domu, to zawsze będę miał na myśli mieszkańców tego domu, nie budynku. To chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie słowa Psalmu 127 i 1 wersetu. Jeżeli Pan domu nie zbuduje, próżno się trudzą ci, którzy go budują. Bo domy tworzą mieszkańcy. Rodzina, mąż, żona, dzieci, czasami dziadkowie, czasem pradziadkowie. Muszę, braterstwu, powiedzieć, że w domu, w którym ja teraz mieszkam, w tym domu jest już 5. pokolenie. I kiedy myślałem nad tym, co mam braterstwu, co chciałem braterstwu dzisiaj powiedzieć, to tak prześledziłem te 30-38 lat, w którym zamieszkuję w Miechowie. Kiedy ja przyszedłem do tego domu, był jeszcze dziadek mojej obecnej żony. Dziadek Doroty, brat Kołodziejczyk. Byli nasi rodzice, mówię nasi rodzice. Drodzy braterstwo, jakoś tak przyzwyczaiłem się do tego, że nigdy nie używałem słowa teść, teściowa. Starałem się tego nie używać. Uważałem bowiem, że jeżeli wziąłem sobie za małżonkę córkę braterstwa Bielarskich, to oni również byli moimi rodzicami. W tym domu przeżyłem 38 lat. I wiecie, drodzy braterstwo, kiedy przygotowywałem się, tak ze zgrozą stwierdziłem, że wiele rzeczy, o których być może tutaj będę mówił do braterstwa, nie udało mi się w okresie tych 38 lat zrobić. Ale muszę powiedzieć, że w tym domu przeżyłem szczęśliwe chwile. Dlatego myślę, drodzy braterstwo, że ważne jest, w jaki sposób potrafimy współżyć. A w naszym domu jest nas trochę do tej pory. Mieszkamy pod wspólnym domem, pod wspólnym dachem. W tej chwili pod wspólnym dachem mieszkają 3 rodziny, a było, że mieszkało więcej. Ci, drodzy braterstwo, którzy może tak jak zgodnie z takim duchem dzisiejszych czasów dążą do tego, żeby dzisiaj młodzi małżonkowie, którzy podbierają się, chcą mieć swoje mieszkanie, chcą mieć swoje problemy, swój sposób prowadzenia rodziny. Czasami może jest tak, że nie zawsze zwracamy nawet na to, że nie chcemy rad niczyich, bo uważamy, że my najlepiej wiemy. Drodzy braterstwo, muszę wam powiedzieć, że myśmy to też, przez to też przeszli. Że my budowaliśmy się wtedy, kiedy nasi rodzice próbowali nam radzić to czy tamto. Ale z perspektywy czasu, drodzy braterstwo, muszę powiedzieć, że nie wszystko to, co oni mówili, a co myśmy odrzucali, nie dałoby się wprowadzić w nasze życie. Dzisiaj, kiedy my już jesteśmy dziadkami, teraz jesteśmy w roli tej, w którą kiedyś byli nasi rodzice. Drodzy braterstwo, jakie zasady? Zasady biblijne życia w rodzinie. Małżeństwo, rodzina, to jest to, co Bóg stworzył przecież. Bo zauważyć trzeba, że Pan Bóg, kiedy stworzył człowieka, kiedy dał mu wszystko, cokolwiek mu było do życia potrzebne, to zauważył coś jeszcze. Że niedobrze być jest człowiekowi samemu. I dał mu niewiastę. Czytamy o tym w pierwszej księdze Mojżeszowej, 2 rozdział, 18 werset. Niedobrze być człowiekowi samemu, uczyńmy mu pomoc, która by była przy nim. I pierwsza księga Mojżeszowa, 2 rozdział, 24 werset. Przetoż opuści człowiek ojca swego i matkę swoją, a przyłączy się do żony swojej i będą jednym ciałem. A Pan Jezus, bazując na tym wersecie, na tych słowach, słowach samego Boga, to w Ewangelii według świętego Mateusza w 19 rozdziale i 6 wersecie napisał, tak dodał, a tak są już dwoje jako jedno ciało. I co wtedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Zauważmy, kochani braterstwo, że związek małżeński w świetle Pisma Świętego to nie tylko przyrzeczenie. To nie tylko podpisanie aktu małżeństwa. To związek dwojga ludzi, którzy mają stać się jednym ciałem. A coś, co jest jednym ciałem, nie da się podzielić, bo to oznacza śmierć. Małżeństwa zawarte w Panu mają być tak trwałe, że nawet śmierć jednego z małżonków nie powinna być końcem małżeństwa. Ale co oznaczają słowa samego Boga? Uczyńmy mu pomoc. Co oznaczają dla chrześcijańskiego domu, dla chrześcijańskiego życia w rodzinie słowa apostoła świętego Pawła z listu do Efezjan, 5 rozdział 22 do 33 wersetu. Bardzo często cytowane, bardzo często roztrząsane. Żony, bądźcie poddane mężom swoim jako Panu, albowiem mąż jest głową żony, jako i Chrystus głową Kościoła, a on jest zbawicielem ciała. Przeto jako też Kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje. Mężowie, miłujcie żony wasze, jako i Chrystus umiłował Kościół i wydał samego siebie za nim, aby go poświęcił, oczyściwszy omyciem wody przez słowo, aby go sobie wychwalił chwalebnym kościołem, nie mającym zmazy albo zmarszczku, albo czego takiego, ale iżby był święty i beznagany. Tak powinniście mężowie miłować żony swoje, jako swoje własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem żaden nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i ogrzecha, jako i Pan Kościół. Gdyż jesteście członkami ciała jednego, z ciała jego i z kości jego. Dlatego opuści człowiek matkę swoją, ojca swego i matkę swoją i przyłączy się do żony swojej i będą jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja mówię o Chrystusie i o Kościele. A wszak i każdy z was z osobna niechaj miłuje żonę swoją jako siebie samego, a żona niech się boi męża swego. I zdawałoby się, drodzy braterstwo, że tu relacje są bardzo proste. Ale, drodzy braterstwo, chciałbym przeczytać, zwrócić uwagę na słowa apostoła świętego Pawła z listu do Galacjan, 3 rozdział, 27 i 28 werset. Ja myślę, drodzy braterstwo, bracia, którzy przeczytali 6 tom, to na pewno zorientują się, że brat Russell rozpoczął tym właśnie wersetem rozważania na temat przywilejów rodzicielskich i zobowiązań małżeńskich. Nie ma Żyda ani Greka. Nie ma niewolnika ani wolnego. Nie masz mężczyzny i niewiasty. Ale wy wszyscy jesteście kim? Jednym Chrystusie. Więc jak jest, drodzy braterstwo, z tą zależnością? Zależnością żony w stosunku do męża, a męża w stosunku do żony. Kochani bracia, mężowie swoich żon, czy nie jest tak czasem, że poprzestajecie na słowach apostoła świętego Pawła, że żony bądźcie poddane we wszystkim mężom. Czy nie jest czasami tak, że wydaje nam się, nam mężom, że nam wszystko wolno? Bez względu na okoliczności, bez względu na racje, żony zawsze mają być nam poddane. Ale myślę, drodzy braterstwo, że tutaj apostoł święty Paweł myśli coś innego. Bo nie myślę, drodzy braterstwo, z kolei. I byłoby to bardzo źle, gdybyśmy my, mężowie, traktowali żony swoje jako niewolnice. Nie wiem, kiedyś tak mi się przypomina taki obrazek gdzieś, chyba z Bliskiego Wschodu, gdzie rodzina jest w podróży, on, głowa rodziny, siedzi na osiołku, ona, poddana żona, idzie prowadząc osiołka. Ale ażeby nie było ciężko osiołkowi, to na swoich ramionach niesie jeszcze podręczny bagaż, który jest potrzebny w podróży. Myślę, drodzy braterstwo, że nie o takim obrazie rodziny apostoł święty Paweł pisał. Kochani braterstwo, kochani bracia, nie będziemy mieli problemów, jeżeli będziemy postępować z żonami tak, jak postępuje Chrystus ze swoim Kościołem. A bardzo często o tym zapominamy. O czym tak właściwie pisał apostoł Paweł? Pisał bowiem apostoł: mężowie, miłujcie żony wasze jako... jako Chrystus umiłował Kościół i wydał samego siebie za nim. Drodzy braterstwo, kto kogo bardziej pokochał? Albo inaczej, kto pierwszy pokochał? Kościół Chrystusa czy Chrystus Kościół? Chrystus ukochał najpierw Kościół, bo kiedy on umierał, jeszcze go na świecie nie było. Chrystus pierwszy, nie mamy tu żadnej wątpliwości. Nie tylko pokochał, ale umarł za niego. Tak pisze apostoł święty Paweł. Umarł za ciało swoje. Apostoł wskazuje na miłość nieograniczoną, pełną poświęceń i ofiary. Bo wzorem takiej właśnie miłości jest Chrystus. Kochani bracia, myślę, mało tego, jestem pewien, że jeżeli okażemy naszym żonom tak wielką miłość, nie będzie problemu, kto w rodzinie z głową. Ale tak jak pisał apostoł Paweł, jak Chrystus umarł i za Kościół, tak, drodzy braterstwo, my starajmy się położyć życie za nasze żony. I może jeszcze troszkę z innej strony. Czy my jako ci, którzy chcemy być członkami Jego ciała, zawsze jesteśmy posłuszni głowie Chrystusowi? Czy nie próbujemy iść swoimi drogami, forsować swojej woli? A wtedy oczekujemy czego? Oczekujemy miłosierdzia, oczekujemy wsparcia, oczekujemy orędownictwa Pana. Dlaczego jest czasami tak, że zdarza nam się, że żądamy od naszych żon bezwzględnego posłuszeństwa i poddaństwa? Popatrzmy, drodzy braterstwo, że czasami możemy zachować się tak w stosunku do naszego ciała, bo przecież jesteśmy jednym ciałem. Jak czuł dłużnik z przypowieści Pana Jezusa, on prosił, ażeby mu wiele darowano, ale sam nie mógł odpuścić, nawet darować paru groszy. Kochani braterstwo, ile razy ranimy naszą głowę Chrystusa, to jednak zauważamy, że On nas cierpliwie napomina. Naprowadza na właściwą drogę, okazuje swoją miłość w najwyższej postaci. Czy my, kochani mężowie, to potrafimy? Czy potrafimy my, którzy też popełniamy błędy, mieć tak wielki autorytet, jak Chrystus powinien mieć autorytet w Kościele? Dlatego, drodzy braterstwo, myślę, że niewielu z nas jest Jego ciałem. Proszę mnie nie zrozumieć źle. Szczególny nacisk położyłem na obowiązki męża wobec głowy. Jako głowy. Dlatego, drodzy braterstwo, że źle zrozumiane słowa apostoła świętego Pawła mogą być przyczyną przemocy w rodzinie. Myślałem w ogóle, czy wspomnieć o tym w swoim rozważaniu. Bo w dzisiejszym świecie coraz częściej się mówi o tym. Mówi się o przemocy w rodzinie. A ja nie wyobrażam sobie, aby w chrześcijańskim domu, w chrześcijańskiej rodzinie było coś podobnego. Żeby była przemoc w postaci rękoczynów, znęcania się fizycznie czy psychicznie. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na słowa apostoła z listu do Efezjan. Tak więc mężowie powinni miłować żony jako swoje ciała. Kto miłuje żonę swoją, miłuje własne ciało, miłuje samego siebie. Kochani braterstwo, czy czasami nie jest tak, że całą miłość zostawiamy dla siebie, a tej miłości dla drugiej strony już nie ma? Chciałbym jeszcze kilka słów o poddaństwie. Zauważyliście na pewno, że przeczytałem fragment listu od 22 wersetu. Ale cofnijmy się o jeden werset do tyłu. Przeczytajmy 21 werset. Bądźcie poddani jedni drugim w bojaźni Bożej. Poddani jedni drugim. I wrócę do słów apostoła z listu do Galacjan. Nie masz mężczyzny i niewiasty, albowiem jednym jesteśmy w Chrystusie. Pozostawię te słowa bez komentarza. Może ktoś powie, dlaczego tak dużo mówisz o obowiązkach mężów, a nie mówisz o obowiązkach żon? Przeczytajmy więc słowa apostoła świętego Piotra z pierwszego listu, trzeci rozdział od 1 do 4 wersetu. Podobnież i wy żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste i bogobojne życie. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trwnienie włosów, złote klejnoty albo strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie może ma wartość przed Bogiem. Zauważmy, co pisze apostoł święty Piotr. Żony przez swoje postępowanie mają pozyskiwać nie tylko mężów, ale i inni, którzy sprzeciwiają się słowu. Uznanie dla męża ma bardzo wielkie znaczenie i w rzeczywistości wchodzi w zakres wszystkich spraw życiowych, dotykając każdego czynu, słowa, myśli w stosunku do rodziny i interesów. Te słowa zaczerpnąłem z 6 tomu. Ale, kochani braterstwo, myślę, że jest tak, że przez okazywanie komuś miłości zyskuje się miłość. I myślę, że jest tak, że kochane przez nas żony potrafią w dwójnasób odwzajemnić miłość. I znowu pozwólcie, drodzy braterstwo, że przeczytam takie zdanie, parę zdań z 6 tomu. Mąż nie powinien zapominać, że chociaż w jego ciele jest siła umysłowa i fizyczna jako dar z łaski Bożej udzielany mężczyźnie jako głowie rodziny, to jednak są niektóre zalety charakteru, które specjalnie posiadają niewiasty. Pokora, będąc zaletą ducha miłości, nie pozwoli mu zamykać oczu na te przymioty, które boska opatrzność udzieliła ci niewieściej, więc uzna fakt, że jego własne zalety serca i rozumu muszą być uzupełniane zaletami, jakie z natury są własnością niewiasty. W miarę tego, jak posiada w sobie ducha zdrowego zmysłu, będzie szukać pomocy swej żony jako jej współdziałania, jej poglądów, jej miłości, a to wszystko będzie cenić i uznawać w odpowiedni sposób. Co mamy zdobyć w naszej chrześcijańskiej rodzinie? Co jest trwałe, niezniszczalne? Co jest cechą nie tylko męża, żony, dzieci, starszych i młodych? Myślę, kochani braterstwo, że w rodzinie zdobywamy cechy charakteru. My tak bardzo kładziemy nacisk na to, ażebyśmy budowali na charakter nasz na podobieństwo Jezusa Chrystusa. I myślę, że że dom, rodzina jest to takim miejscem, gdzie zdobywamy te cechy charakteru. Zauważmy, drodzy braterstwo, może jest tak, że może zauważyliście to, że jakimi jesteśmy mężami, jakimi jesteśmy żonami, takimi jesteśmy również i braćmi i siostrami w zborze. Myślę, drodzy braterstwo, że zdobywając cechy charakteru w rodzinie zdobywamy cechy właściwe dla poświęconego dziecka Bożego. Zewnętrznie przecież nie różnimy się od innych ludzi. To, co ma nas wyróżniać, to postępowanie na miarę chrześcijańskiego życia, na miarę chrześcijańskiej miłości w rodzinie. A ta przecież buduje się przez doświadczenie. Bo chyba każdy z nas zauważył, że życie pisze scenariusz, w którym zdarzenia, sceny wymagają pokory, wymagają cierpliwości, wymagają umiaru, a nade wszystko wymagają miłości. Dom bez miłości nie jest prawdziwym domem. I drodzy braterstwo, chociaż nasze chrześcijańskie życie zawsze zaczyna się od tej młodzieńczej miłości, tej gorącej miłości dwojga ludzi do siebie, to chyba każdy z nas, który przeżył już w małżeństwie parę lat, musi powiedzieć, że to jest dopiero początek. Że miłość buduje się przez lata. I bardzo często, drodzy braterstwo, wracamy, kiedy mówimy o miłości, wracamy do listu apostoła świętego Pawła, z pierwszego listu do Koryntian, 13 rozdział i 4, od 4 do 8 wersetu. Wcześniej tam apostoł pisze, że chociażbym miał wszystko, a miłości bym nie miał, to nic mi to nie pomoże. I być może, drodzy braterstwo, jest tak, że zdarza się, że my w życiu mamy wszystko. W tym doczesnym świecie, z doczesnych naszych rzeczy zdobyliśmy bardzo wiele, ale nie mamy czasu na miłość. Miłość jest długocierpliwa, dobrotliwa jest. Miłość nie zajrzy, miłość nie rozpustna, nie nadyma się, nie czyni nic nieprzystojnego, nie szuka swoich rzeczy, nie sporyszcza do gniewu, nie myśli złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy, wszystko okrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko cierpi i miłość nigdy nie ustaje. I drodzy braterstwo, kiedy przeczytałem te wersety jeszcze raz, to zacząłem szukać, gdzie jest napisane, że żona ma kochać swojego męża. Czy braterstwo znają taki werset? Kochani braterstwo, ile razy mam napisane, że mężowie mają kochać swoje żony? Wiele razy, drodzy braterstwo, czytamy słowa apostoła świętego Pawła. I dobrze by było, żebyśmy czytając ten fragment Biblii, ten fragment o miłości, traktowali jako sprawdzian. jakimi jesteśmy ludźmi w rodzinie, jakimi jesteśmy w zborze, ale jakimi jesteśmy również poza zborem. Myślę, że jakimi jesteśmy poza zborem, to będzie mówił również brat Rafał. Apostoł Paweł zaczął od cierpliwości. I drodzy braterstwo, kiedy właśnie zadałem to pytanie, jaka cecha charakteru najbardziej mnie przeszkadza w rodzinie, to pomyślałem sobie, że najbardziej brak mi cierpliwości. Kochani braterstwo, myślę, że chociaż mamy wspaniałe zasady, chociaż, że chcemy jak najlepiej, to chyba zdajemy sobie sprawę, że chyba nie ma chyba tak do końca takiego domu, takiej rodziny, gdzie wszystko dzieje się bardzo dobrze. Gdzie członkowie rodziny zawsze robią to, co należy, co jest zgodne z Biblią. Bo przecież zdarza nam się powiedzieć przykre słowo, zmusić kogoś do zrobienia tak, jak ja chcę, nie bacząc na okoliczności. Zdarza nam się kogoś skrzywdzić, albo czasami nawzajem się skrzywdzić. Dlatego apostoł Paweł zaczynał od cierpliwości jako cechy miłości, bo cierpliwość to powolność w gniewie. To oczekiwanie na plonnych, dobrych urodzajów nawet przez długie lata. Cierpliwość to znoszenie, to wyrozumiałość. Cierpliwość to czasami długie rozmowy i czasami ze łzami w oczach. W tym wersecie, który w tym rozdziale, który mamy, którego część mamy dzisiaj pod rozwagą, pamiętacie, apostoł Piotr tak pisał. Przypomnę te słowa. Cierpliwość naszego Pana miejcie za zbawienie. Cierpliwość jedni wobec drugich to często zbawienie dla naszych rodzin. Zechciejmy pracować, drodzy braterstwo, nad cierpliwością. Ze swojego doświadczenia wiem, że to wcale nie jest łatwe. I muszę z przykrością stwierdzić, że kiedyś, kiedy byłem młodszy, byłem bardziej cierpliwy. Dzisiaj, o zgrozo, często tej cierpliwości brakuje. Apostoł Paweł dalej pisze, że miłość jest uprzejma. Kochani braterstwo, tak wiele rzeczy robimy dobrych. W rodzinie, w zborze. Ale czy zawsze to robimy z uprzejmością? Z miłości napominamy jedni drugich, ale czy zawsze uprzejmie? Myślę, kochani braterstwo, że i nad tą cechą, którą możemy wypracować w rodzinie, powinniśmy pracować. Jakże często nie mamy czasu na uprzejmość, która przecież jest cechą miłości. Miłość nie zazdrości, pisał apostoł Paweł. Zazdrość potrafi zabić miłość. Spowodować katastrofę rodziny. Inna rzecz, drodzy braterstwo, ze wszelakich sił powinniśmy się starać w rodzinie, aby żadne z małżonków nie dawało żadnych powodów do zazdrości. Ale kochani braterstwo, miłość nie zazdrości, możemy tu również zwrócić uwagę na jeszcze jedno. Myślę, że w to możemy włączyć materiałą zazdrość posiadania. Cieszmy się raczej z tego, co posiadamy. Cieszmy się z powodzenia innych. Nie zazdrośćmy. Bo czasami w rodzinie, pożądając materialnych rzeczy, możemy zniszczyć rodzinę. Wprowadzić niepokój do serc. Miłość nie jest chełpliwa, pisze apostoł. Czy czasami nie jest tak w naszych domach, w naszych rodzinach, że często żądamy potwierdzenia, że jesteśmy piękni i wspaniali. Uważajmy, kochani braterstwo, czasami jesteśmy w stanie dać wszystko, oprócz miłości. Miłość nie unosi się pychą. Przecież tak dobrze pamiętamy słowa: Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Kiedy popatrzymy na życie Pana Jezusa, to tak wiele, wiele razy On daje nam lekcję pokory. Pokora to uznanie drugiej osoby za wyższą nad siebie. Miłość nie zachowuje się nietaktownie, mówią niektóre tłumaczenia. Wybrałem to tłumaczenie. Bo miłość to nie znosi ostrych słów, krzyku, poniżania drugiej strony. Pamiętajmy, kochani braterstwo, że najczęściej podnosimy głos wtedy, kiedy nie mamy racji. Kiedy nie możemy sobie poradzić. Przepraszam, drodzy braterstwo, ale wspomnę taką, być może taką anegdotę, ale myślę, że ona jest ciekawa. Ktoś kiedyś tak powiedział o związku dwojga ludzi, że przed ślubem on mówi, ona słucha, po ślubie ona mówi, on słucha, a po 2 latach małżeństwa obydwoje mówią, krzyczą, ale sąsiedzi słuchają. I myślę, drodzy braterstwo, że to nie jest właściwe dla chrześcijańskiego domu. Nie tak powinno być. Miłość nie szuka sfery. Tak bardzo myślimy czasami o swoich prawach, a zapominamy, że mamy obowiązki. Umiejętność rozmowy bardzo przydaje się w rodzinie. Miłość nie unosi się gniewem. Wspominałem już o tym, że często w gniewie podnosimy głos, ale najczęściej jest wtedy, kiedy nie mamy racji. Miłość nie daje się wyprowadzić z równowagi. Rozdrażnienie, gniew jest zawsze oznaką porażki. Często gniewem próbujemy wyegzekwować posłuszeństwo. Panując nad sobą, możemy panować nad wszystkim innym. Miłość nie pamięta złego. Kochani braterstwo, jakże często zapominamy, że co roku uroczyście obchodzimy pamiątkę śmierci Pańskiej. Zapominamy, że postanowiliśmy wyczyścić stary kwas, kwas złości i przewrotności. Popatrzmy na nasze życie w rodzinach. Nie wolno nam stale przypominać o naszych niepowodzeniach. One powinny być naprawione i powinny pozostać w niepamięci. Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości. Nie wolno nam, kochani braterstwo, wtedy, kiedy przegramy, mówić z satysfakcją, a nie mówiłem. Czasami nam się to zdarza. Miłość raduje się z prawdy. I być może, drodzy braterstwo, że jest to trudne, bo umieć powiedzieć prawdę, przyznać się do błędu, czasami przyjąć gorzką prawdę, nawet bardzo trudną do zaakceptowania. W rodzinie nie powinno być tajemnic. Miłość wszystko zakrywa. Kochani braterstwo, nie wyciągajmy bez potrzeby na światło dzienne naszych porażek, niepowodzeń. Jeżeli to musimy zrobić, to tylko wtedy, gdy zechcemy pomocy albo naszych rodziców, albo zboru, albo społeczności. Ale jeżeli zachodzi taka konieczność, nie bójmy się tego. Miłość wszystkiemu ufa. Myślę, kochani braterstwo, zaufanie to wspaniała cecha, która powinna być w każdej rodzinie. Ufając sobie, potwierdzamy tę prawdę, że naszą przecież ufność złożyliśmy w Bogu. Miłość. ta młodzieńcza, ta pierwsza, po to, aby dwoje ludzi stało się jednym ciałem, musi, jeśli rodzina chce przetrwać, rozwinąć się we wspaniały kwiat róży. A róża ma czasami, albo i bardzo często również i kolce. Musi być widoczna we wszystkich cechach miłości, jaką wymienił apostoł święty Paweł. Bo miłość to również wierność. To podstawa do wychowania dzieci w miłości. To pewne przeżycie szczęśliwych dni. Bo rodzina, wspomniałem już o tym, to kształtowanie charakteru. To dopasowywanie się razem. To dzielenie radości. To dzielenie także smutków. Rodzina to pole do zdobywania cech charakteru, które są ponadczasowe, bo ponadczasowa jest miłość. I drodzy braterstwo, gdybyśmy chcieli porównać owoce Ducha Świętego, o których pisał apostoł święty Paweł, to zauważymy, że wiele owoców Ducha Świętego to po prostu miłość. To są cechy miłości. Przeczytajmy jeszcze słowa apostoła świętego Pawła z listu do Efezjan. 6 rozdział od 1 do 4 wersetu. Dziadki, bądźcie posłuszne rodzicom waszym w Panu, bo to jest sprawiedliwe. Czcij ojca twego i matkę twoją, bo to jest pierwsze przykazanie z obietnicą. Aby ci się dobrze działo i abyś był długo żył na ziemi. Ale wy, ojcowie, nie podbudzajcie do gniewu dziatek waszych, ale je wychowujcie w karności i w napominaniu pańskim. Zauważmy, drodzy braterstwo. Apostoł święty Paweł tak ciepło radzi. Bądźcie jedni drugim poddani. Nawet jeżeli chodzi o stosunki dzieci-rodzice, rodzice-dzieci. Bo każdy w rodzinie winien mieć swoje miejsce. Dlatego tak ważne jest, aby stosunek męża do żony, żony do męża, dzieci do rodziców, rodziców do dzieci był oparty na zdrowych zasadach. Zasadach wypływających ze Słowa Bożego. Jeszcze może kilka zdań na podstawie wersetów Słowa Bożego, które myślę odnoszą się także do życia w rodzinie, chrześcijańskiej rodzinie. Apostoł święty Paweł, kiedy pisał list do braci w Koryncie, to w drugim liście, 6 rozdziale, 11-13 wersetu, tam napisał takie słowa. Serce nasze szeroko się otwarło. Nie u was nam jest ciasno, ale ciasnota jest w waszych sercach. Ponieważ należy się odwzajemnieć, przecież jak dzieci proszę, rozszerzcie i wy wasze serca. Kochani braterstwo, szczęśliwa rodzina nie może istnieć bez otwarcia serc. Serc jedni do drugich. Ale pamiętajmy. Pamiętajmy na taką prostą zasadę, że drzwi naszego serca mają klamkę tylko od wewnątrz. Od zewnątrz nie można ich otworzyć. Jeżeli kogoś chcemy wpuścić do naszego serca, to musimy my otworzyć serce. Nie ktoś ma je otworzyć. Dlatego powinniśmy otworzyć serca dla tych, którzy są z nami, w naszych domach. I może, drodzy braterstwo, nie tylko tutaj relacja żony, męża, żony, żony, męża, ale i dzieci, ale również tych, którzy czasami są pod jednym dachem z nami. Nie zapominajmy o naszych rodzicach. Z miłości służcie jedni drugim. Słowa apostoła świętego Pawła z listu do Galatów, 5 rozdział i 13 werset. Myślę, kochani braterstwo, że taka prośba apostoła Pawła, myślę, że ona jest najbardziej ma zastosowanie w rodzinie, bo tam się tej miłości uczymy. Apostoł święty Paweł w liście do Filipian w 1 rozdziale 27 wersecie napisał takie słowa, abyśmy prowadzili życie godne Czego? Ewangelii Chrystusowej. Tak się sprawujcie, jako przystoi Ewangelii Chrystusowej. Życie rodzinne powinno być takie, jakie przystoi obywatelom Królestwa Bożego. Wszak przecież Ewangelia Chrystusowa to Ewangelia Królestwa. I my chcemy tam się znaleźć i być bez zmazy i bez nagany. Myślę, kochani braterstwo, że wspaniały to dom, gdzie mąż pozostaje jakby w cieniu, ale żona wie, że ma męża. Gdzie mąż z cichością, pokorą i miłością ma pieczę nad całym domem, a żona buduje ciepło domowego ogniska. Swoim postępowaniem uczy swojego męża wrażliwości, poznawania piękna i jako ta, która ma wrodzoną macierzyńską miłość, uczy wrażliwej miłości. Wspaniały to dom, gdzie nie padają przykre słowa, gdzie nie słychać podniesionego głosu, nie słychać rozkazującego głosu, ale gdzie proste słowa, tak bardzo proste, jak dziękuję, proszę, przepraszam, coś znaczą. Gdzie słowo kocham ma swoją specjalną oprawę i znaczenie. Wspaniały to dom, gdzie nie słychać łomotu zatrzaskiwanych drzwi. Wszak pamiętajmy, drzwi bardzo łatwo zatrzasnąć. Trudno je z powrotem otworzyć. Gdzie rozmowa pozostaje rozmową, gdzie nie ma tak zwanych cichych dni, gdzie, jak apostoł święty Paweł prosił, słońce nie zachodzi na rozgniewanie. Wspaniały to dom, gdzie wychowanie dzieci to matczyna miłość raczej niż srogość ojca, chociaż i ona czasami jest potrzebna. Jest jednak warunek, który trzeba spełnić, aby rodziny były szczęśliwe. Ten warunek to otwarcie domu dla Boga. Otwarcie domu dla Jego Syna, Zbawiciela naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tam, gdzie ofiarowani Bogu tworzą rodzinę, będzie radość i pokój. Tworzący rodzinę będą służyć nie tylko sobie nawzajem, ale będą służyć także braterskiej społeczności. Będąc pokrzepieni Słowem Bożym, modlitwą, będą wzrastać w Panu i w sile mocy Jego. Dobrze by było, aby słowa Jozuego, ja i dom mój będziemy służyli Panu, były nie tylko hasłami wypisanymi i oprawionymi w ramy. Rodzina, będąc w społeczności braterskiej, wniesie do niej wartości najwyższe. To jest wierność i miłość. Starsi bracia chyba pamiętają taką pieśń. Szczęśliwy dom, gdzie radzi cię witają. Mój Jezu, który koisz ból i łzy, gdzie spośród wszystkich gości, którzy tam wstęp mają, najwięcej czczonyś i najmilszyś Ty. Szczęśliwy dom, gdzie męża łączy z żoną umiłowanie społeczności Twej. Ich serca Twoją gorliwością płoną, nie dając się zniewolić myśli złej. Gdzie ufność w Tobie każdy z nich pokłada, w radosnych, jak i ciężkich chwilach życia. I słowa Twego wiernie się trzymają, choćby niedola weszła pod ich dom. Szczęśliwy dom, gdzie już malutkie dziadki przywykły składać mądre łączki swe. Twa miłość większa, niż miłość matki, szczęśliwe one, jeśli znają Cię. Taki dom stoi na skale, gdzie uderzą, gdy uderzą wichry i burze, jego mieszkańcy spoglądają w górę, dostrzegają poza ciemnymi chmurami, że tam pojawia się słońce. Słońce miłości i łaski Bożej. Amen. Thank you.